Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Adamska, dzień dobry. Jak zwykle w piątek o tej porze ze mną dr Elżbieta Zubrzycka. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No niestety znowu zdalnie musimy się porozumiewać, ale jakoś tak oczami wyobraźni widzę panią tu w studio i jest mi od razu lepiej. Jakość połączenia znakomita, więc mam nadzieję, że popłynie nam audycja gładko, zwłaszcza, że temat trudny.
O komunikacji, czyli to, co robimy przede wszystkim codziennie od rana do wieczora, a nikt nas tego nie uczy.
No tak, ale ta komunikacja często bywa zakłócana, trudna, bo nie potrafimy, czy nie, nikt nas tego nie nauczył, albo wynika to z różnych naszych przeżyć, komunikować się jakoś spokojnie i reagujemy agresją, napastliwością, obraźliwością. No zdarzają się takie sytuacje, przyzna pani.
Tak, bo my nie jesteśmy uczeni szacunku w rozmowie. Nawet czegoś takiego podstawowego, jeżeli chodzi o szacunek do drugiej osoby, że nigdy nikogo nie krytykuje się przy innych ludziach, jeżeli już to w cztery oczy, no to popatrzmy, przez co dzieci przychodzą w szkole, przy całej klasie, przy rodzicach, na wywiadówkach. Więc nie mamy zupełnie podstaw tego, jak szanować inne osoby w rozmowie. I dzisiaj mamy właśnie o tym mówić, co zrobić, kiedy ktoś nas traktuje bez szacunku, czyli różne sposoby radzenia sobie z krytyką, wyśmiewaniem i obrażaniem.
Tak, czy jakaś książka, no na pewno jakaś książka pomocna będzie, żeby sobie utrwalić potem wiedzę?
Tak, będziemy się opierać teraz przy najbliższych kilka spotkań na książce Rozbroić Narcyza, która, no bardziej o niej powiemy przy następnych audycjach, czyli jak radzić sobie z osobą zapatrzoną w siebie, a autorką jest Wendy Behary. Natomiast dzisiaj chciałam się też oprzeć między innymi na swojej własnej książce Za zasłoną złości, ponieważ tam dosyć dużo zostało ujętych informacji właśnie jak sobie radzić z krytyką, wyśmiewaniem, obrażaniem i kiedy krytykę warto przyjąć, a kiedy nie. Ale dzisiaj chciałam, żebyśmy porozmawiały o tym, jak sobie radzić z tym właśnie wyśmiewaniem.
Czy my możemy jakoś scharakteryzować ludzi, którzy szczególnie lubią obrażać i wyśmiewać inne osoby?
No tak. Tutaj generalnie możemy powiedzieć, jeszcze nie przechodząc do narcyzmu, bo to będzie w następnej audycji, bo tutaj mówimy o ludziach, co do których sądzimy, że oni nas usłyszą. I że jeżeli my powiemy o jakichś swoich kłopotach, to że oni będą empatyczni i będą próbowali wejść w nasze uczucia. I jeżeli one są przykre, to zrozumieją, że nie warto ich w nas wzbudzać. Czyli liczymy tutaj na kooperację, na takie ludzkie podejście człowieka do człowieka, czyli na wzajemny szacunek. No i osoby, które wyśmiewają, bardzo często są bardzo siebie niepewne. I z powodu tego poczucia zagrożenia obrażają innych, no bo jeżeli mają nad nimi kontrolę, to się czują pewniej. To są na przykład takie sytuacje, że jeżeli młodsza siostra jest niepewna swojego wyglądu, wobec tego krytykuje starszą za jej wygląd albo jej wyniki w szkole, dlatego że jest taka niepewna siebie, więc jak kogoś skrytykuje, to wtedy lepiej się poczuje, zanim ją skrytykują. Druga rzecz, że często osoby, które napadają innych, są po prostu zazdrosne. Czują, że się je za mało docenia. I na przykład w szkole to może być tak, że jedno dziecko przyjeżdża z mamusią i ta mamusia wręcza kanapeczki, buzi, całuje po główce i uściskuje to dziecko, kiedy idzie do klasy, a drugie dziecko w domu jest traktowane w sposób obojętny albo taki, że się czuje zaniedbane i nieważne. I wtedy go ogromna zazdrość może ogarnąć i wtedy ja ci popsuję ten twój dobry nastrój. Ja po prostu nie mogę znieść, że ty masz tak dobrze, a to ci zaraz będzie gorzej. W związku z tym wyśmiewa, poniża, krytykuje. Albo w sytuacji dorosłych, no szef lubi ciebie bardziej niż twojego współpracownika, więc on jest zazdrosny. No to sobie to rekompensuje w ten sposób, że ci poniża, krytykuje twoje wystąpienia i jakby wyrównuje rachunki, bo się czuje jakby skrzywdzony przez to, że jest mniej lubiany przez szefa. Ty nie masz wielkiego wpływu na lubienie przez szefa. No, czasem możesz mieć. Trzeci powód to jest tak, że oni nie rozumieją konsekwencji swojego działania. I to jest bardzo często u dzieci, to się potem rozwija. Dzieci robią się takie bardziej empatyczne koło piątej klasy, czyli mają mniej więcej 12 lat. I wiele dzieci zaczyna się wstydzić swojego wcześniejszego zachowania. A kiedy zmieniają szkołę, czy przeprowadzają się, to sobie obiecują, że już w następnej szkole nie będą się tak zachowywać, tylko już teraz będą dużo bardziej koleżeńskie. Bo na początku one po prostu pewnych rzeczy nie rozumieją. Zauważmy, że mniej więcej w trzeciej klasie dzieci do siebie mówią głównie głupi, 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 głupi. Pytanie, dlaczego akurat takie wyzwisko się pojawia najczęściej? I również w sytuacjach, kiedy ktoś jest inny, odmienny, to też budzi pewne poczucie zagrożenia i taka osoba jest jakoś słabsza, więc też można się z niej wyśmiewać. Albo ktoś na przykład się jąka, albo ktoś przyszedł pierwszy raz w okularach. Coś nowego, to się z tego trzeba wyśmiewać.
No tak, ale też, ale że ktoś jest na przykład ma nadwagę. Też bardzo często dzieci mówią gruby, gruba, tak? Też się spotkałam z tymi określeniami.
No tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No gdzie się tego dzieci uczą? No pewnie w rodzinie, żeby się wyśmiewać z innych niestety. Dlatego ja bym chętnie jakieś 2 miliardy przeznaczyła na jakieś programy edukacyjne w telewizji, żebyśmy się wszyscy traktowali z większym szacunkiem, otwartością, bez tego lęku o wyśmianie. Dobrze by nam to zrobiło jako społeczeństwo.
To co, jakąś zbiórkę pani doktor, tak? Trzeba będzie zarządzić, żeby zebrać te 2 miliardy. No słabo to widzę, ale jednak nie upadajmy z nadzieją. Może się kiedyś uda.
Nie upadajmy na duchu, może kiedyś wykorzystamy to właśnie tę telewizję do tego, żeby rodzice byli spokojniejsi, będą wtedy dużo bardziej czuli i ciepli dla swoich dzieci. Jak się nie będziemy tak bardzo bać krytyki i wyśmiewania, zobaczcie, jakie to straszną krzywdę czyni, że całe życie potem my się boimy tego wyśmiewania i kpienia z nas, i krytyki, i unikamy wszelkich zachowań, które mogłyby to wywołać.
Tak, ale zanim zbierzemy tą gotówkę, to możemy edukować. Na szczęście są książki, o których pani wspomniała. Co dalej? Bo mam już taką charakterystykę osoby, która nadmiernie...
Znaczy niepewne siebie, zazdrosne, nie rozumieją tego, co robią. I to im po prostu trzeba wytłumaczyć i pokazać. I to też dorosłym też, bo wielu dorosłych po prostu wyrosło w takich warunkach i dalej się nabijają ze wszystkich dookoła i w ogóle nie wiedzą, że sprawiają przykrość, a nikt im tego nie powie. Natomiast czasem jest tak, że ktoś lubi i w ten sposób próbuje na siebie zwrócić uwagę drugiego, że się z niego wyśmiewa i myśli, że to jest zabawa. Sam się rzeczywiście świetnie bawi, natomiast ma za mało empatii i nikt mu nie zwrócił na to uwagi, że sprawia ból drugiej osobie. Dla tej osoby to jest taka gra. Ma w ten sposób z tą drugą bliższy kontakt. A czasem to jest tak, że nawet sympatyczne uczucia są wyrażane w takim krzywym zwierciadle, więc na przykład tam, nie wiem, starsze rodzeństwo do młodszego mówi, ach ty tłuścioszku, a to dziecko wcale nie jest grube, tylko takie dziecięce okrągłe. Albo tłumoczku, no bo coś zrobi niezgrabnie. Albo ty świnko, bo się ubrudziło przy jedzeniu. Dorośli też często tak szydzą troszkę ze swoich dzieci i to ma być niby serdeczne, ale może oni przeżywają uczucie serdeczności, ale ponieważ obronnie się ustawiając, więc wyzywają przy okazji i dziecko dostaje obie informacje.
No właśnie.
A tę wyzywającą zapisuje w sobie.
A nieraz tutaj pani doktor podkreśla, że słowa mają moc i takie określenia, a ty świnko, a ty tłumoczku, one gdzieś tam zostają z tyłu głowy i odzywają się w najmniej oczekiwanych momentach. Ale myślę sobie, że jednak możemy się bronić, pani doktor. Nie musimy tak bezwolnie przyjmować wszystkiego.
Jako dorośli możemy się bronić. Jako dziecku przyjmujemy to jak promieniowanie i w to w nas wchodzi. Jak ktoś nam ciągle mówi tłumoczku, głuptasku, to my potem wyrastamy z przekonaniem, że jesteśmy głuptaskami i potem w klasie wyzywamy się głupi, głupi, bo wiemy, jak to strasznie boli, więc jeżeli chcemy kogoś wyzwać, to wyzywamy tym, co by nas bardzo zabolało. I dla mnie to jest bardzo znaczące, jak my te dzieci musieliśmy poniżyć na różne sposoby wcześniej, że one potem tego używają, żeby niszczyć inne dzieci. One tego doznały jako przykrości, więc mają silny oręż w ręku i go używają.
No tak, ale w dorosłym życiu możemy sobie poradzić i spróbujmy się zastanowić, jak to zrobić. Czy my to możemy zrobić werbalnie? No przecież nie będziemy używać siły fizycznej, tak?
Niektórzy tak robią.
No to prawda, już nie chciałam tak dosłownie o tym powiedzieć. Bywa i tak, natomiast preferujemy cywilizowany sposób rozwiązywania problemu.
Mam tutaj dużo takich sformułowań, które mają jakby wypowiedź oddać temu, kto ją wypowiedział. Czyli przerzucić odpowiedzialność za to, co mówi, na tego, co mówi, no bo to nas nie dotyczy, to powstało w cudzej głowie. No i teraz zobaczmy, jakie rodzaje odrzucenia, ataku słowami. Możemy to zrobić po cichu albo na głos. Jeżeli słyszymy, że ktoś do nas coś mówi, co nam się nie podoba, możemy sobie powiedzieć, nie chcę tego, nie przyjmuję tego, to do mnie nie pasuje, to nie jest o mnie, to do mnie nie trafia, nie odnajduję się w tym, nie życzę sobie takich wypowiedzi na mój temat. To ma ze mną niewiele wspólnego. Albo przerzucenie bardziej, tutaj jest jakby wyraźna obrona, tak? To nie jest o mnie. Natomiast kolejne to na przykład takie, że wskazujemy właściciela. To są twoje słowa, twoje spostrzeżenia, to jest twoja własność i one ciebie dotyczą. W twojej głowie powstały te opinie. Twoje spostrzeżenia opisują ciebie. One więcej mówią o tobie niż o mnie. Możemy się do kogoś zwrócić. Mówisz to, bo zależy ci, żebym wiedziała, co ty myślisz, albo chcesz się ze mną podzielić swoimi wnioskami, czyli to jakby nie o mnie jest, to są twoje sprawy, tak? Bo dziękuję ci, że podzieliłeś się ze mną swoją opinią. i oddajemy tekst tej osobie, bo to w jej głowie powstało i prawie na pewno do nas słabo pasuje.
No tak, ale wyobrażam sobie, pani doktor, że taka osoba atakująca, no nie będzie stała i potakiwała głową, tak, tak, masz rację, przemyślę, rzeczywiście, tylko będzie się bronić, będzie drwić z nas, będzie nas dalej wyśmiewać. Czy mamy trwać jak skała i powtarzać jak mantrę właśnie te słowa czy te zwroty, o których pani doktor tutaj mówi?
Mamy ich tu 30 do wyboru, możemy za chwilę użyć następnego. Możemy na przykład właśnie, kiedy mówię, dziękuję, że podzieliłeś się ze mną swoją opinią, ale to jest moja opinia o tobie. No przemyślę to później, a teraz porozmawiajmy o czymś innym, tak? Czyli to jest takie odwrócenie uwagi, że my uznajemy, że ten ktoś miał taką opinię. Okej, to porozmawiajmy o czymś innym. Albo na przykład, a skąd ty się tak na tym dobrze znasz? Ale to nie chociażby ironicznie, tylko rzeczywiście zaciekawić się tym, że ktoś wyraża opinię na temat, nie wiem, kroju naszej spódnicy. A skąd się tak dobrze na tym znasz? No i wtedy ta osoba zaczyna mówić o sobie, skąd się na tym tak dobrze zna. I mamy święty spokój, bo już teraz mówi o sobie, a nie o nas. Możemy też powiedzieć, no to dosyć jest brutalne. O, widzę, że chcesz, żebym wiedziała, co myślisz. No skoro to dla ciebie takie ważne, to proszę przyślij mi to mailem. Albo o, słyszę, co mówisz. Wyślesz mi mailem resztę twoich przemyśleń? Także w tym momencie też dystansujemy się od tego, co ten ktoś mówi. Czasem jest tak, że ktoś kompletnie bezsensowną do nas kieruje krytykę. Albo taki podwójny komunikat w rodzaju, no jak na kobietę, to całkiem dobrze to zrobiłaś. I wtedy możemy poprosić, możesz to powtórzyć? Nie dosłyszałam. Możesz jeszcze raz powiedzieć? Ta osoba nie ma wyjścia. Musi się zastanowić, co powiedziała jakby automatycznie. I zwykle dojdzie do wniosku, że to, co mówi, to jest trochę bez sensu. Więc już to przeformułuje, jakby część już mamy sprawy załatwionej. Możemy zapytać, możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Możesz to lepiej wyjaśnić, bo nie bardzo rozumiem. Jak na kobietę, dobrze to zrobiłaś, nie bardzo to rozumiem. Możesz to lepiej wyjaśnić? No i to nagle ta osoba musi się spotkać ze swoimi myślami i przemyśleć to, co mówi. No jeżeli będzie dalej to podtrzymywać, no to już wtedy mamy jakby dalsze techniki, jak rozmawiać z osobą, która podaje nam ambiwalentną informację.
No tak, ale dalej, pani doktor, upieram się, że to jest trudno. Tak oczywiście w teorii brzmi to fantastycznie. Mamy narzędzia, którymi możemy się posługiwać, ale co robić, gdy ktoś nas dalej obraża, wyśmiewa, nie reaguje na te nasze sformułowania, bo wyobrażam sobie, że tak jest, czy bywa. I wtedy co? Zachować spokój przede wszystkim, tak? Czy są dalsze jakieś instrukcje obsługi takiego niemiłego człowieka?
Generalnie jest taka instrukcja obsługi, co do której mam pewne wątpliwości, ale to pewnie powiemy przy następnym programie. Myślę, że ta pierwsza część, kiedy podałam tak bardzo dużo tych przykładów, w jaki sposób możemy oddać mówiącemu to, co mówi, bierze się stąd, żebyśmy to zrozumieli dogłębnie, do szpiku naszej kości, że jeżeli ktoś coś mówi, to mówi o sobie. Myśmy o tym mówiły w poprzednich audycjach wielokrotnie. To się urodziło z jego doświadczenia, z jego przemyśleń. Masz na przykład, nie wiem, obcięłaś sobie brzydko grzywkę, a to twoja jest opinia, bo ty masz złe doświadczenia z kimś, kto miał tak obciętą grzywkę. To nie jest ogólna, prawdziwa opinia i każdy to potwierdzi. Więc musimy jakby się tego nauczyć, że to, co ktoś mówi, to jest naprawdę jego. I jeżeli mamy przyjąć, co ktoś mówi, to możemy to spokojnie przemyśleć, zastanowić się, czy to rzeczywiście jest tak, że ta osoba powiedziała nam to cztery oczy, czy rzeczywiście to ma pomóc nam i mamy lepiej sobie potem radzić w życiu. Czy powiedziała to dobrymi, miłymi słowami, czy inne osoby również by to powiedziały w taki sam sposób, też by tak uważały. No jak takich pięć punktów rozważymy, to wtedy taką krytykę warto przemyśleć. Ale w większości wypadków to jest tak, że ludzie przerzucają na nas swoje odczucia, swoje przeżycia i one nas naprawdę nie dotyczą. No, ale ponieważ my jesteśmy nauczeni na to reagować, więc reagujemy i nas to boli i fajnie by było się tego nauczyć, żeby to nas nie bolało i to zrobimy pewnie w następnej części. Natomiast jest taka przedstawiana metoda, jak reagować, gdy ktoś nas obraża albo wyśmiewa, więc tak jak pani redaktor powiedziała znakomicie, po pierwsze zachowaj spokój. Dlaczego? Mimo, że masz ochotę natychmiast zareagować, tak jak reagowałeś na brata, mamę, tatę, ciocię czy kogoś innego, czy jakiegoś obrażającego kolegę, czyli odruchowo. No powstrzymaj ten odruch, bo on zwykle powstaje z jakichś negatywnych uczuć. Zachowaj pokój, spokój, weź kilka głębokich oddechów i pamiętaj, człowiek, który do ciebie to powiedział, chce cię obrazić, chce cię kontrolować i mieć nad tobą władzę. I czeka na twoją reakcję, na okazanie słabości. Czy się popłaczesz, czy się zezłościsz i zaatakujesz, czy odejdziesz i się zupełnie wycofasz, to za każdym razem jest kontrola nad tobą. Ja nad tobą panuję, ty robisz to, co ja chcę, tak? Ty już nad sobą nie panujesz, ja mam cię w garści.
W takim razie, pani doktor, kiedy wzięliśmy już kilka głębokich oddechów, zachowujemy spokój, dalsza strategia.
Powiedz, co czujesz. Ważne jest, żeby wyśmiewająca osoba dowiedziała się, co robi. Wiele z nich nie zdaje sobie z tego w ogóle sprawy. Ostrzesz. Możesz też powiedzieć, że to, co robi, jest złe i może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Na przykład, jeżeli twój współpracownik obraża cię przez internet, powiedz, że jeśli nie przystanie, to niesiesz szefostwu. A wtedy może mieć przykrości. Jeśli kuzyn cię wyśmiewa, zagroź, że wpłynie to na stosunki rodzinne. Więc może ta osoba się powstrzyma, widząc konsekwencje. Następnie ignoruj. Nie wiem, jak ignorować, jeżeli najpierw powiedzieliśmy, że nas coś boli, ale okej, ignoruj. Jest to może najlepszy sposób zachowania w bardzo wielu sytuacjach. Wtedy pokazujesz, że ta osoba nie ma na ciebie wpływu. Zachowałeś spokój i ją ignorujesz. Na przykład możesz zacząć rozmowę na jakiś zupełnie inny temat, albo odejść, bo cię ta osoba znudziła. Akurat ignorowanie jest czymś, co bardzo boli tych, którzy chcą mieć kontrolę nad innymi. Ale też poczucie humoru może być formą ignorowania. To znaczy, powiedz coś o ich krytyce. Na przykład, jeżeli ktoś zarzuca, że się znowu spóźniłeś do pracy, to ty się uśmiechnij i powiedz w naturalny sposób, że tak, to prawda, dzisiaj się spóźniłaś do pracy, ale nauczyłeś się tego od krytykanta. I czwarte, powiadom. Jeżeli to dzieje się za często, powiedz o tym. Może to być nauczyciel w szkole, może rodzice, albo szefostwo. Jednak jeżeli zgłosimy to, to jest obowiązek instytucji, żeby zająć się nękaniem pracownika czy ucznia. I oni powinni zadbać o to, żeby to się więcej nie zdarzyło. A ty z kolei zadbaj o siebie. Jeżeli ktoś sprawił ci wielokrotnie przykrość, to zajmij się sobą, zaopiekuj, pozwól sobie na jakieś małe przyjemności, może zrób sobie gorącą kąpiel, może pójść na miły spacer, może pójść z jakimś ulubionym psem sąsiada gdzieś do lasu. No w każdym razie, kto sprawi ci przyjemność jako antidotum, jak nie ty sam sobie?
Pani doktor,
jest to z takich 5 punktów.
Tak, i to jest chyba dobry moment, żebyśmy zakończyły dzisiejsze spotkanie, zwłaszcza, że będziemy kontynuować temat za tydzień. Mówiłyśmy o różnych sposobach radzenia sobie z krytyką, wyśmiewaniem i obrażaniem, a pomocne nam były książki. Jeżeli pani doktor byłaby tak dobra i przypomniała tytuły, będę wdzięczna.
Za zasłoną złości autorka Elżbieta Zubrzycka i druga książka Rozbroić narcyza. Jak radzić sobie z osobą zapatrzoną w siebie, autorstwa Wendy Behari.
To ja autorce Elżbiecie Zubrzyckiej dziękuję dzisiaj. Pozdrawiam pani doktor. Do zobaczenia. Mam nadzieję już niedługo na miejscu. Julka Chorodecka jak zwykle pięknie zrealizowała nam program. Iwona Damska, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.